Siostry i bracia, kontynuując tą myśl Ewangelisty, to ostatnie zdanie, że Jezus wiedział, co jest w człowieku, możemy powiedzieć oczywiście, że cały czas wie, cały czas zna. Nikt nie zna lepiej Jego Kościoła niż On sam. Nikt nie zna lepiej każdej i każdego z nas niż Ten, który nas stworzył, zbawił i uświęca. Nie uświęca żadną sztampą. Nic nie jest według jakiegoś jednego schematu czy przycisku. Każdy z nas potrzebuje innej drogi. I dzisiaj zechciejmy, bo to jest bardzo bogate słowo. Oczywiście tu jest wiele wątków i spraw, ale przyjrzyjmy się tym czterem karykaturom, do których może dojść człowiek i wtedy się psują jego relacje z Panem Bogiem. Niech to słowo zostanie przez nas wykorzystane właśnie w tą trzecią niedzielę Wielkiego Postu po to, żeby się bardziej otworzyć na to, co Pan Bóg nam objawia o sobie. Zawsze ta skłonność przerabiania tego wszystkiego na własne kopyto, przeinaczania według własnej modły w nas pozostanie. Niech się zobaczy, takim impulsem będzie to, że Jezus te kramy na dziedzińcu pogan świątynek miał kilkadziesiąt razy, a może kilkaset razy je mijał. Przynajmniej z Ewangelii świętego Łukasza wiemy, że co roku chodzili do Jerozolimy. Od dzieciństwa obserwował te kramy. I przyszedł taki dzień, że postanowił właśnie tam, w tym miejscu, wykonać znak. No i go wykonał. Pamiętajmy także o tym, że to nawet nie na następny dzień, to pewnie dwie godziny później wszystko wróciło już do tej tak zwanej normy. Oni te stoły z powrotem poukładali. Tak się jeszcze kilkadziesiąt lat wszystko toczyło w tej świątyni. Dopóki nie została zburzona. Człowiek ma swoje normy. Wykonanie takiego znaku, takie słowa, taka kontrowersja wokół tego nie sprawiła tam jakiejś definitywnej przebudowy. Ponieważ jej nie sprawiła w głowach ludzkich. No niby miał rację. Uczniowie przyznali, uwierzyli po zmartwychwstaniu. Jeszcze bardziej uwierzyli, że miał rację. Ale ileż wymaga ze strony Pana Boga cierpliwości, wysiłku, to dawkowanie nam swojej mądrości, swojego światła, swojego słowa, żeby wreszcie się coś zmieniło. I żeby się zmieniło na stałe, na trwałe, na dobre. Ta pierwsza lekcja, siostry bracia, dobrze ją znamy. Ale właśnie, no, znamy ją dobrze i jest ona takim pierwszym elementem niezgody czasem z Panem Bogiem. Bo nie słuchamy uważnie. W ogóle to nie jest kwestia tylko tak pojedynczo każdej, każdego z nas. Jako Kościół, zwłaszcza ten zachodni, od samego początku, nie, mamy taką mentalność po kulturze prawnej Rzymu, rzymską. Tym się różnimy od braci naszych chrześcijan na wschodzie. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest użyte słowo przykazanie. A my przecież te 10 słów znamy jako 10 przykazań. A więc nakazy, zakazy. W takiej kulturze zachód Europy, ta łacińska część Kościoła zawsze wyrastała i zawsze wyrasta. My tego nie zmienimy po tej mszy świętej. To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to tylko, żeby nadać właściwą treść temu słowu, które tak łatwo nasiąka. Nie? Dzieci tak uczymy. Naucz się 10 przykazań. Jeszcze w dodatku obcinamy ten wstęp kluczowy i ważny. Ale w ogóle jeszcze chciałem wybiec przed ten wstęp. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Tradycja żydowska, która przynajmniej o te 1200 lat jest dłużej związana z dekalogiem. Nigdy nie nazywa tych słów przykazaniami. Oni zawsze wiedzą, że to jest słowo Pana Boga. Kiedy wchodzimy w taką kalkę naszego myślenia tego jurydycznego, prawniczego, takiego łacińskiego, rzymskiego, to się Pan Bóg jawi jako ktoś, kto wytycza granice. A tymczasem te słowa otwierają zamki, pokazują wolność. Cała rzecz, siostry bracia, jest umieć przyjąć to, ten wstęp Pana Boga. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadzam z niewoli. Dlatego, żeby być wolnym. Pierwsze, drugie, trzecie, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, trzecie, wszystkie. Dlatego, żeby być wolnym. To jest klucz do wolności. A jeśli ktoś do tego tak podejdzie, że to jest jakiś sposób który mnie pęta, zniewala, ogranicza, albo ja chciałbym zabić, albo zabijanie jest okej, no to się wadzi z Panem Bogiem. Niech ma tego świadomość, z kim się wadzi, wobec kogo wierzga. Więc to jest taka pierwsza dobra rzecz, którą potrafimy zobaczyć w niewłaściwym świetle. Wartość, którą potrafimy wykoślawić. Z wielkiego skarbu zrobić karykaturę. No i wtedy spojrzenie na Pana Boga już jest takie podejrzliwe. Już jest takie ukąszone pokusą. Druga fasada, drugie niebezpieczeństwo to jest, zobaczcie, to, co od razu wybrzmiewa w liście, w tym fragmencie listu do Koryntian. Żydzi żądają znaków, cudów. W Ewangelii to od razu też wraca. Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Często Mu to mówili. Ostatnio Mu to mówili pod krzyżem na Golgocie. Zejdź z krzyża. Zrób taki cud, a wtedy Ci uwierzymy. I znowu, się zobaczcie, nie chodzi tylko o współplemieńców Zbawiciela. Nie o Żydów, że człowiek ma taką skłonność domagać się od Pana Boga. Rozpaczliwie, można i innych różnych emocji do tego dodać, ale żądać. Bo ja wiem, że to jest dla mnie dobre. Bo ja wiem, że to będzie najlepsze. I dlatego żądam, Panie Boże, udowodnij, spraw cud, objaw swoją moc. A jak udowodni, to za 2 tygodnie będzie inna okazja, a za 6 lat będzie jeszcze bardziej dramatyczny splot wydarzeń. I znowu żądam. Więc klucz tego niebezpieczeństwa jest w tej postawie. Którzy potrafią przed Chrystusa, którzy potrafią przed Pana Boga przyjść, z nas również, może i ja sam, może i ty miałeś taki moment w swoim życiu, że przychodzę z takim domaganiem się, z takim żądaniem. Niewłaściwa postawa. On ma moc prawdziwą. I ona moc taką, która służy dobru. Nie tam, że na chwilę, nie tam, że nawet na kolejne 26 lat życia na ziemi, tylko na wieczność. Kolejna, znowu dobra rzecz, wartość, która może ulec takiemu wykrzywieniu, to jest to szukanie mądrości i dlatego się człowiek rozmija z Panem Bogiem. To jest takie racjonalizowanie wszystkiego, to jest taki sposób pięknej rzeczy, filozofia, miłość mądrości. Ale to jest taka taka właśnie miłość mądrości mojej własnej, tego, co ja uważam, tego, co ja wymyślę, tego nawet, co mi podpowiada, ale ten kaznodzieja internetowy, który sprzyja moim upodobaniom, moim gustom, ten jest właściwy. Choćby był poza Kościołem, nie? Choćby od czasu do czasu to przypomniał, że już nie należy do wspólnoty katolickiego Kościoła, ale jak on dobrze mówi, ja jest to jak miód na moje serce, a na moje uszy, na moje wyobrażenia, o Kościele, o Panu Bogu, o wszystkim. To jest ciągle obecne, stale aktualne. Ta ludzka mądrość, która musi być... Boża mądrość się musi do niej dostosować, musi się do niej dopasować. No i to jest odwieczny zgrzyt. Pan Bóg przez Izajasza mówi, mądrość moja to nie jest mądrość wasza. Moje drogi nie są waszymi drogami. Lepiej chodźcie moimi. Lepiej myśli wasze napełnijcie moją mądrością. Bo to jest zbawienne. Nie da się. Zawsze będzie takie wzajemne. Pan Bóg mówi, ja mam mądrość. A człowiek mówi, ja mam mądrość. A to, co mówi Bóg, to jest przestarzałe, nieaktualne, nie na nasze czasy. Głupota, ograniczenie, ciemno, ciemność, ciemność, ciemność. Spór trwa. Spór trwa, wylazł na ulicę, chodzi po wszystkich kontynentach. I widzimy, jak niebezpieczne zaufać własnej logice, mądrości, przemyśleniom, bez uwzględnienia wieczności, bez liczenia się z tym, co od Pana Boga przychodzi jako objawienie. I nie tam, że ktoś się komuś gdzieś objawił i Pan Jezus jej powiedział, tylko takie objawienie, które jest uświęcone tymi kartami Biblii, źródło naszej wiary. I czwarta rzecz, czwarta sprawa to jest Bóg kultu. No to naprawdę jest cienka granica. Przecież my tu jesteśmy ludem, który odprawia kult sprawujemy liturgię. A Pan Bóg i w tej sprawie dostrzega niebezpieczeństwo. I właściwie znowu kluczem, siostry bracia, jest to ewangeliczne: nie zamieniajcie domu Ojca na targowisko. Oderwimy się trochę od tej atmosfery w Jerozolimie, tego muczenia wołów, tam beczenia baranów, ćwierkania, czy jak tam gruchają te gołębie. To tamten jazgot to jest ich jazgot. My często przy Panu Bogu potrafimy zrobić swój, taki wewnętrzny, w mojej duszy, na zasadzie targu. Ja Ci, Panie Boże, pacierz, albo jak ja się boję, bo ja dzisiaj zapomniałem zrobić pacierza, ale rzeczy mnie mogą spotkać dzisiaj. Jak to nadrobić, kiedy to nadrobić? Na zasadzie, siostry bracia, właśnie stawania przed Panem Bogiem z jakimś takim ja Ci to, Ty mi tamto. Mamy o własne zbawienie zabiegać z drżeniem, z trwogą, spełniać wszystko, co nam poleci. Ale ostatecznie, siostry bracia, łaska Boża jest darmo dana. Na zbawienie nie można zapracować. Nie? Nie można się zaharować tak, że padł, żeby zyskać zbawienie. Ono i tak przyjdzie tylko dzięki temu, że Chrystus darmo nam je daje. I to trzeba umieć w sobie też jakoś dostrzec, pogodzić, żeby uniknąć tego typu handlu z Panem Bogiem. Że ja Cię przeciągnę na moją stronę. Ja Cię jakoś przekonam do moich racji. Ja Cię jakoś udobrucham w związku z tym, że zawaliłem. To jest jedna płaszczyzna spotkania, ale to jest płaszczyzna spotkania dziecka z ojcem. Jak pamiętamy jeszcze, jak sobie przygotował tą piękną wypowiedź syn marnotrawny, czego to on nie powie ojcu, jak wróci, to... Najważniejsze, że wrócił. Ojciec nie potrzebował tej spowiedzi słuchać. Ojciec go postawił po swojemu, nie w roli sługi. On chciał takie miejsce zająć. Ty jesteś moim synem, ty jesteś moim dzieckiem. To jest godność niezaprzeczalna. Tego się nie da tak zszargać, żeby znikło. Więc te cztery, siostry bracia, niebezpieczeństwa, karykaturalnego patrzenia na Pana Boga przez pryzmat prawa, że nas ogranicza, wolność daje, przez domaganie się znaków, bo jest za słaby jeszcze, niedostatecznie by udowodnił, że jest Bogiem. Przez szukanie w sobie takiej mądrości, której Pan Bóg ze swoją mądrością musi sprostać. Musi umieć się odpowiednio znaleźć w naszych czasach. Musi odpowiedzieć aktualnymi dla nas argumentami. No i ta odwieczna, jak człowiek człowiekiem, a religia religią, postawa, kiedy człowiek próbuje Pana Boga przekupić, przechwycić na swoją stronę, przekonać do swojego. I ma wielką trudność z tym, żeby się dać przekonać Panu Bogu, że racja jest po Jego stronie. Że życie jest tam, gdzie On pokazuje i gdzie prowadzi. Gdzie szczęście jest tam, gdzie nas zaprasza. Amen.